Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, przed mikrofonem Joanna Kukier. Przed nami poranna rozmowa Radia Centrum, a naszym gościem miał być król palestry mecenas Kaszywiak, no ale nie mógł, więc wysłał swojego reprezentanta. A kto kocha stand-upy, już domyśla się, kto tak naprawdę jest naszym gościem. Podpowiem, 2 metry wzrostu, szopka dla reportera, były mafiozo. Jest z nami Daniel Midas. Cześć, dzień dobry, witamy w Lublinie.
Witam serdecznie, ja się nazywam Daniel Midas. Bardzo ładnie, że nazwałaś mnie reprezentantem mecenasa. Ja to jestem bardziej takim jego paziem, pachołkiem. Takim to chyba nie będę mówił brzydko, bo to do radia idź.
Twoja stand-upowa historia jest takim trochę amerykańskim snem. Tylko, że dzieje się w Polsce, jest związana ze stand-upem. Sala widowiskowa w CSK to jedna z większych sal tego typu w ogóle w Europie. A bilety na pokaz magii wyprzedane. To samo się dzieje w innych miastach, jeśli chodzi o twoje turne, jeśli możemy tak nazwać. Co czujesz w takim momencie?
O, ciekawe pytanie. Wiesz co, ja za każdym razem, kiedy jest taka sala większa, taka jak dzisiaj i taki widzę progres tego, że w zeszłym roku, gdy występowałem w Lublinie, to była sala na jakieś tam 250 osób, teraz jest sala tam na prawie 1000 osób, czy na 1000 osób nawet. To nie wiem, jakoś tak to jest bardzo przyjemne uczucie. Ja jakoś zawsze mam z tyłu głowy to, że wydaje mi się, że to jest miło dla moich widzów, że widzą taki progres. No i to takie mam uczucie, że halo robaczki, zobaczcie jak to się fajnie rozwija.
A w 2021 wypuściłeś pierwszy film na TikToku z serii Szopka dla reportera. Teraz ma jakieś skromne 1 000 000 odsłon. Czy pamiętasz w ogóle ten moment, kiedy to zatrybiło? Kiedy no te lajki rosły jak dług publiczny? Co wtedy pomyślałeś? Kurde, to się dzieje. Czy możemy w ogóle powiedzieć, że to wydarzenie jakoś tak wciągnęło cię na scenę stand-uperską?
No tak, no zdecydowanie to od tego momentu się zaczęło na taką większą skalę. Oczywiście, że pamiętam jak nagrywałem swój odcinek i zażarło od samego początku, ale ja też się nie spodziewałem, że to pójdzie w taką stronę. Raczej myślałem, że i zresztą do tej pory tak jest, że to po prostu fajnie, że te filmiki idą. Ja jakoś tak nie traktuję tego na zasadzie takiej, że dobrze, że to idzie, bo coś jest w związku z tym. Tylko raczej tak po prostu, że dobrze, że to idzie w taką stronę i dobrze, że te filmiki się rozwijają i że dużo osób je ogląda.
Czy nie boisz się trochę sławy, bo ktoś, kto cię obserwuje od początku, to zauważy, że to wszystko jakoś tak bardzo szybko się dzieje. I czy to zamieszanie wokół ciebie cię cieszy, czy może cię stresuje, a może to jakiś miks emocji?
Nie, na pewno mnie nie stresuje. Ja raczej jestem takim chłopem, który dość mocno stąpa po ziemi, więc mnie, żeby jakoś uderzyła soduwa do głowy od popularności, to już nie wiem, co by się musiało wydarzyć, to nie wiem, to może jakbym był bardziej popularny jak Cristiano Ronaldo, to ale dopóki tak nie jest, to ja się o nic nie obawiam i gdyby ktoś się o mnie, nie wiem, z moich widzów obawiał, że mi w końcu uderzy soduwa, to też nie.
Stand-up często porusza trudne tematy społeczne. Jakie jest twoje podejście do używania humoru, do wyrażania takich swoich poglądów na te kwestie? Czy uważasz, że stand-up może być narzędziem do zmiany społecznych przekonań, czy może trochę kopie za głęboko?
Czy stand-up może zmienić nastroje społeczne? Może. No ale też ja raczej wychodzę z takiego założenia, że jeśli stand-uper opiera się na przykład tylko i wyłącznie na tym, na jakichś tematach politycznych, to ja na przykład nie jestem fanem takiego stand-upu. Ja uważam, że stand-upu główną i pierwszą funkcją jest to, że ma ludzi bawić, ewentualnie jakieś emocje w nich skrajniejsze bardziej wywoływać i tyle. Jeśli ktoś chce robić stand-up taki bardzo społeczny, bardzo polityczny, to śmiało, ja po prostu nie jestem fanem takiego poczucia humoru.
Przyjechałeś do Lublina z nowym programem. I tu chodzi o pokaz magii. Czym ten program różni się od sprawy dla stand-upera? Czym zaskoczyłeś lubelską publiczność?
Różni się tym, po pierwsze, że ten pierwszy program, czyli sprawa dla stand-upera, był bardzo mocno oparty na sprawie dla reportera, na tym programie. W drugim, w tym aktualnym pokaz magii nie ma nic właściwie o sprawie dla reportera, gdzie ludzie oczywiście, że kojarzą mnie z tym programem. Jest jedna historia o mecenasie Kaszewiaku, natomiast gdyby ta historia dotyczyła jakby innego mecenasa, to dalej cała historia ma sens i nawet jeśli ktoś mnie nie kojarzy, chociaż zawsze tam wyjaśnię, kim jest mecenas Kaszewiak, jakby ktoś żył pod kamieniem i nie wiedział, kim jest mecenas Kaszewiak, ale no różni się właśnie tym, że teraz opowiadam w największej mierze o sobie, a nie o tym, co się dzieje w telewizji.
Na ile podczas występu pozwalasz sobie na taką spontaniczność i interakcję z publicznością?
Dużo, dlatego że po pierwsze tak, jest coś takiego jak rozmowa z publicznością i ja to lubię i ogólnie publiczność też to lubi, jakoś tak dobrze nam to współgra. Też chyba dlatego, że to ktoś tak o mnie powiedział i bardzo mi się to spodobało, to określenie, ponieważ ja się z nim w 100% zgadzam, że ktoś tak powiedział, że Midas to się nie śmieje z publiczności, tylko z publicznością i owszem, tak jest przy rozmowie z publicznością, ale na dużo luzu sobie pozwalam, dlatego że nawet teraz końcówka, którą mam, ona się wydarzyła i o tym opowiadam, ale opowiadam o niej na scenie, dlatego że za którymś tam występem, który był niedawno, zresztą chyba 2 tygodnie temu, tak powiedziałem, że to w sumie wam coś jeszcze opowiem. No i ja to opowiedziałem i jakby to tak na tyle dobrze zażarło, że opowiadam to teraz za każdym razem, więc no na dużą swobodę sobie pozwalam, bo raczej nie robi się tak, że wychodzisz i mówisz, że wiecie co, coś mi się jeszcze przypomniało, coś wam opowiem. No ale też myślę, że moi widzowie lubią taką naturalność moją, że ja nie jestem jakiś taki przeżarty tym, wiesz, że tam program musi wyglądać tak i tak, żart musi wyglądać tak i tak, tylko to jest wszystko właśnie takie bardzo, bardzo naturalne.
A czy na przykład zdarzyło się, że ktoś się na ciebie obraził, bo było za grubo i potem przyszedł zalany łzami i mówił, Midas, dlaczego?
Nie, nie było tak, natomiast dosłownie tydzień temu, bo teraz miałem tydzień przerwy, popełniłem bardzo duże faux pas i jakby mogę się do tego przyznać, bo uważam, że jestem głupi, dlatego, że ja po zdjęciach robię sobie zdjęcia z widzami i był jeden chłopak, który był o kulach i ja sobie tak, myślałem, że po prostu ma złamaną nogę i jakby części od kolana do stopy tej nogi nie widać, bo jest zgięta w gipsie. I ja tak do niego zażartowałem, żeby nie czekał długo, powiedziałem, że dobra, kulawy, to dawaj sobie zrobimy zdjęcia, bo jakby to miało być prześmiewcze, że ma nogę złamaną. Natomiast ten chłopak faktycznie nogi od kolana w dół nie miał. I ja tak powiedziałem kulawy do chłopaka, który miał amputowaną nogę. I ja go oczywiście tam przeprosiłem ze 3 razy, ale też chłopak z ogromnym poczuciem humoru, bo tam powiedział, że tam Midas, się przejmujesz. Ja ci zaraz powiem, co moi koledzy w ogóle o mnie gadają, jakie ja tam ksywy mam i tak dalej, albo jakimi tekstami rzucają. Więc bardzo w porządku, ale no ja go chyba ze 4 razy przeprosiłem, bo no nie wiedziałem, że tak powiem brzydko. No tak sobie tylko chciałem zażartować do kogoś o kulach, żeby nie czekał. Ale jeśli chodzi o jakieś takie żarty na scenie, że coś na przykład powiedziałem za dużo, to nie, raczej się nigdy tak nie zdarzyło. No też trzeba mieć trochę wyczucia. Jak widzę, że ktoś na jakiś temat nie chce rozmawiać, no to ja z nim na ten temat nie rozmawiam, no bo nie będę wyciągał jakoś na siłę. Ale właśnie dlatego chyba, że ja się śmieję z widzami, a nie z widzów, to jest tak, że ludzie bardzo często całą historię opowiadają od początku do końca. Nie, nawet jak ona jest jakaś żenująca i się wszyscy z tego śmiejemy, to ludzie też mają trochę ubaw z tego, że ja tam coś dopowiadam, że ogólnie tworzymy w pewnym sensie to widowisko ja i osoba, z którą rozmawiam.
Wczoraj wpatrywało się w ciebie mnóstwo oczu. A kim ty się inspirujesz? Kto jest twoim ulubionym komikiem? Wiesz, takim, co męczysz wszystkich znajomych, obczajcie gościa, jest dobry.
Z polskich nie mam nikogo takiego. Jest amerykański komik Bill Burr i jego bardzo lubię. Może nie jest tak, że zamęczam znajomych, bo ja też jakoś stand-upu za dużo nie oglądam, ale jego oglądam. Podoba mi się, on zawsze w taki zdenerwowany sposób to opowiada, a ja po sobie zauważyłem, że ja też w taki sposób opowiadam, że wiesz, jakby o zwykłej sytuacji, która tam powinna cię lekko zdenerwować, ja to bardzo hiperbolizuję i nadaję temu właśnie taki wściekły kształt, ale to taki urok jego, taki urok mój opowiadania.
A co byś zrobił, gdyby nie stand-up? Bo tak, w dzieciństwie chciałeś być Midasem mafii, potem przez chwilę księdzem po złamanym sercu, adwokatem, miałeś swoją firmę. I gdyby nie ten stand-up teraz, to co?
Bardzo dobrze się przygotowałaś. Wiesz co, nie wiem, może bym wrócił do jednej z rzeczy, które robiłem wcześniej, czyli na przykład otworzyłbym kolejną mafię. A tak, na absolutnie poważnie. Myślę, że jakby ja do momentu stand-upu byłem, jak to się ładnie mówi, książkowo i podręcznikowo przedsiębiorcą. I myślę, że gdyby nie stand-up, to dalej tym przedsiębiorcą bym był. Ale podoba mi się to, co robię teraz, jakby znacznie, znacznie bardziej. Fajnie to wszystko wygląda.
A czy masz może jakieś rady dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z komedią stand-up? Na przykład, co można zrobić, gdy mówisz taki najlepszy żart, jaki sobie przygotowałeś, a tu po prostu publiczność cisza?
Ja takich porad staram się nie udzielać i to jest trochę z szacunku do stand-uperów czy stand-uperek, którzy są na scenie 12 razy dłużej ode mnie i myślę, że to raczej ich tam trzeba pytać, także jeśli ktoś chce, żeby jakąś poradę uzyskać, to powinien pisać, nie wiem, do Syrka Dąbrowskiego albo do Czarka Jurkiewicza na przykład. Ja mam jedną tylko taką obserwację, że bardzo rzadko jest tak, że to, co bawi twoich znajomych, gdy im to opowiadasz, to bawi na scenie, i bardzo rzadko jest tak, że to, co ludzi bawi na scenie, to bawi twoich znajomych, jak im to potem opowiesz. Więc to jest może jedyna taka rada, ale to też nie zawsze. Ja teraz końcówkę, którą mam, to najpierw opowiadałem znajomym i oni się z tego śmiali, więc zacząłem to opowiadać na scenie, więc to było trochę jakby o odbiegnięcie od tej reguły. Ale na pewno jest tak, wiele osób myśli, że się nadaje do stand-upu i chciałoby spróbować i bardzo, no może nie bardzo często, ale ja często słyszę coś takiego, że ktoś mówi, że jest zabawny, więc chciałby spróbować, tylko nic się potem nie dzieje. Więc taka rada to na pewno wytrwałość i próby. No, jeśli ci nie wyjdzie za pierwszym razem, to próbuj kolejny raz. No, u mnie też nie było tak, że ja wszedłem za pierwszym razem na scenę i od razu byłem śmieszny i już się wszystkim podobałem. No, trzeba było próbować, kombinować, trzeba się było szybko uczyć, trzeba było nadrabiać, tak jak w moim przypadku. Ale tak, no, najważniejsza rzecz to spróbować, bo wiele osób mówi, że chciałoby zacząć, ale mało kto zaczyna.
Jak długo kosztuje cię przygotowanie takiego programu? No bo stoisz dobre 10 minut na scenie, lecisz z pamięci, tutaj jeszcze musi być czas na właśnie jakąś reakcję z publicznością, ale sam proces wymyślania żartów, no to też jest bardzo trudne. Jak to wygląda u ciebie?
Jest trudne. Nie wiem, ja mam wrażenie, że ja mam jakoś tak trochę inaczej niż pewnie odpowiedziałaby ci większość stand-uperów, dlatego że ja za pierwszym razem, jak to napisałem, to trwało, nie wiem, powiedzmy tydzień, co jest bardzo krótkim okresem na przygotowanie takiego programu, tylko ja mówię o takiej pierwszej wersji, która jeszcze była przed testami. I ja tam ogólnie tak jakby napisałem, co się wydarzyło, później siedziałem nad tym, nie wiem, jeszcze jakiś, załóżmy, kolejny miesiąc, ale ja bym i tak tego, co też jest bardzo krótko, ale ja ogólnie tak bym tego nie określił, dlatego że ten program, no tak, wiesz, ewoluuje też. On no inaczej z pewnością wygląda za pierwszym razem, jak za ostatnim razem, jak u każdego. U mnie może nie w jakimś tam bardzo dużym stopniu, no bo to tak też nie chcę robić tak, że wiesz, że oglądasz mnie w styczniu, a potem oglądasz mnie w grudniu i to jest zupełnie co innego. Ale no nie wiem, to jest ciężko przeliczyć na godziny, nie? To jest wiesz, no teraz pytanie, czy moją pracą jest to, że za każdym razem, jak biorę prysznic, to jeszcze coś dowymyślam do programu, wiesz, no i teraz czy pytanie, czy 30 razy 30 minut powinienem liczyć jako pracę, czy nie pracę, więc to no, na godziny ci tego nie przeliczę.
Ciężko byłoby uzupełnić kartę pracy.
Jakbym miał odbijać kartę pracy, to nie wiedziałbym kiedy.
Za nami poranna rozmowa Radia Centrum. Naszym gościem był stand-uper Daniel Midas. Dziękujemy za rozmowę.
Ja dziękuję również. Dziękuję twoim widzom za wysłuchanie. Dziękuję moim widzom. Mam nadzieję, że tego słuchają. No i przyjemnego dnia.
Kolejna odsłona naszego programu już jutro o tej samej porze. Była z wami Joanna Kukier. Do usłyszenia.